Roztoczańskie ekodebaty w każdą sobotę o godzinie 9.40, powtórki w środę o 13.10. Zapraszamy do słuchania cyklu reportaży radiowych ukazujących problemy i potrzeby lokalnego środowiska związane z ekologią, naturą i ochroną środowiska naszego regionu. W audycjach konkurs z atrakcyjnymi nagrodami, m.in. robot sprzątający, robot kuchenny, konsola do gier, tablet, smartfon, kosze ze zdrową żywnością, zestawy ekologicznych kosmetyków oraz książki i albumy o tematyce ekologicznej. Pula nagród na łączną kwotę ponad 17 tysięcy złotych. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 71601 o treści ekodebata. I tu należy podać odpowiedź na pytanie konkursowe zadane w audycji. Koszt SMS złoty 23 zł. Słuchaj audycji, nagrody czekają. Cykl audycji Roztoczańskie ekodebaty jest dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu Roztoczańskie ekodebaty. Joanna Suszko, bardzo serdecznie Państwa witam i zapraszam do spędzenia kilkudziesięciu minut razem z nami, żebyśmy dzisiaj mogli zająć się, myślę, że bardzo istotnym tematem, jakim są odnawialne źródła energii. Bardzo często spotykamy się z tym sformułowaniem, ale czy rzeczywiście wiemy, co to oznacza? Dzisiaj w naszym studiu witam profesora Akademii Zamojskiej, doktora habilitowanego Andrzeja Samborskiego z Zakładu Turystyki i Rekreacji Akademii Zamojskiej, geografa, agronoma, specjalista w zakresie agroklimatologii, meteorologii, klimatologii. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry pani, witam państwa.
Panie profesorze, no właśnie, czym jest w ogóle energia odnawialna? Od tego pytania myślę, że warto zacząć.
Myślę, że to jest takie z jednej strony proste, ale z drugiej strony bardzo skomplikowane w odpowiedzi pytanie, dlatego że jeżeli mówimy o energii odnawialnej, to od razu mamy na myśli odnawialne źródła energii, które obejmują energię wody, wiatru, biomasy, energię promieniowania słonecznego, geotermalną i wiele innych. Generalnie można by powiedzieć, że jest to energia, która odnawia się w relatywnie krótkim czasie. Temat energii odnawialnej jest tematem interdyscyplinarnym, dlatego że swoim zasięgiem obejmuje wiele dziedzin nauki i techniki, poczynając chociażby od fizyki, poprzez chemię, poprzez energetykę, elektronikę, termodynamikę, mechanikę, biotechnologię, czy wreszcie to, co ostatnio widzimy na ekonomii i socjologii, czyli na naukach społecznych kończąc. Na obecnym etapie naszego rozwoju, rozwoju techniki, te alternatywne źródła energii, czyli ta energia odnawialna, nie może być w pełni źródłem takiej energii podstawowej, dlatego że posiada ono taką swoją specyfikę, która sprawia, że energia ta jest uzależniona na przykład od pogody, od pory dnia, od pory roku, od położenia geograficznego, a więc tutaj tego typu i tego rodzaju czynniki, które są wykorzystywane przy okazji tej energii odnawialnej, muszą być uzależnione, czy muszą być wspomagane tradycyjnymi źródłami energii, które oczywiście znamy, czyli to jest chociażby węgiel, ropa, gaz, czy też inne źródła stałe. Dlatego też wydaje mi się na dzień dzisiejszy obydwa rodzaje źródeł odnawialne i te tradycyjne, konwencjonalne muszą być traktowane komplementarnie, tak aby mogły się wzajemnie uzupełniać.
A co znaczy w ogóle w tym sformułowaniu słowo odnawialne?
To znaczy, że w krótkim czasie mogą się one odnawiać, odbudowywać. Na przykład mamy w tym przypadku biomasę, czyli co roku możemy produkować, uprawiać rośliny, które są wykorzystywane do spalania, chociażby miskant czy wierzba, bądź też wykorzystujemy energię promieniowania słonecznego. No i tutaj też musimy sobie zdawać sprawę, że wiecznie słońce nie będzie świeciło, ale mamy nadzieję, że jeszcze przynajmniej za naszego pokolenia bądź najbliższych pokoleń tak będzie. W związku z tym uznajemy, że to jest ta energia odnawialna, energia promieniowania słonecznego.
Już troszkę pan profesor powiedział o tych źródłach, ale jakie są te źródła odnawialne i jak możemy też może je jakoś podzielić?
No więc, tak jak już tutaj przed chwilą zaznaczyłem, odnawialne źródła energii są związane przede wszystkim z działalnością Słońca i procesami zachodzącymi w atmosferze. Ja prezentuję naukę, która nazywa się meteorologią, a to jest nic innego jak nauka o budowie atmosfery i procesach fizycznych, jakie w niej zachodzą. No i w tym wypadku może powiem o tym, iż wykorzystywanym od wieków źródłem energii jest energia wody. W przypadku wody wykorzystujemy obieg wody w przyrodzie, a więc takie procesy, które nam powszechnie są znane, chociażby parowanie, topnienie, kondensacja, opady atmosferyczne i dodatkowo do tego jeszcze dochodzi siła grawitacji. W związku z tym, że mamy takie możliwości, że woda paruje, że kondensuje, że spada, że płynie, że jest ta siła grawitacji, możemy te elementy wykorzystać przy budowie chociażby elektrowni. Dzisiaj mamy elektrownię, ale przypomnijmy sobie, że wcześniej energia wody była wykorzystywana do napędzania młynów, do różnych urządzeń w manufakturach czy w jakichś takich zakładach przemysłowych, wtedy, kiedy jeszcze tej energii elektrycznej nie znano. Więc to jest jeden z rodzajów. Innym, czy nie mniej cenionym źródłem energii jest energia wiatru. No i z kolei tutaj wiatr jest bardzo popularny, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy coraz częściej spotykamy się z elektrowniami wiatrowymi, więc energia wiatru obok spalania drewna była najwcześniej eksploatowaną przez człowieka energią odnawialną, bowiem pierwsze wzmianki już o budowie i wykorzystaniu właśnie wiatru znajdujemy w kodeksie Hammurabiego, czyli około 1750 roku przed naszą erą. Natomiast tutaj wyprawy krzyżowe i gdzieś koniec tego pierwszego tysiąclecia sprawiły, że konstrukcje perskie takich wiatraków zostały przeniesione na obszar Europy i tutaj te wiatraki wtedy zaczęły się pojawiać. Oczywiście Europejczycy zaczęli je udoskonalać z osi pionowej, przenieśli na oś poziomą. I dzięki temu właśnie zaczęły powstawać wiatraki, które początkowo napędzały urządzenia w młynach, a potem oczywiście wraz z rozwojem i postępem technicznym także zostały wykorzystywane i dzisiaj są wykorzystywane do produkcji energii. Ostatnio w naszym krajobrazie na dachach różnych budynków, ale nie tylko na dachach, zaczynają pojawiać się konstrukcje, celem których jest wykorzystanie energii promieniowania słonecznego. I tutaj chcę zaznaczyć, że mamy jak gdyby dwa rodzaje takiego wykorzystania tej energii. Pierwsze to są te kolektory cieplne, czyli to są albo kolektory, które służą do podgrzewania już w uproszczeniu wody, prawda? Albo to są konstrukcje fotowoltaiczne, które służą do produkcji energii elektrycznej. Również do takich źródeł odnawialnych należy oczywiście produkcja biomasy, o której wspomniałem, ale chcę też powiedzieć, że poza słońcem, bo te źródła, o których powiedziałem, pochodzą niemalże bezpośrednio od słońca, czyli poza źródłem uzyskania tej energii ze słońca, również wykorzystujemy energię pochodzącą z wnętrza Ziemi. I tutaj aktualnie wykorzystujemy źródła geotermalne. Efektem wykorzystania tej energii geotermalnej jest uzyskanie poza energią cieplną, czyli te chociażby termy, o których dużo mówimy, także możliwości produkcji energii elektrycznej. Mamy jeszcze jedno źródło takie zewnętrzne, które możemy wykorzystać do produkcji energii, mianowicie Księżyc, który jest w odległości mniej więcej 400 tysięcy kilometrów od Ziemi i tutaj wykorzystujemy pływy, czyli przypływ i odpływ i są tak zwane elektrownie pływowe, gdzie wykorzystywane jest właśnie to zjawisko przypływu i odpływu wód wszechoceanu w elektrowniach pływowych.
W takim, można powiedzieć, najbardziej powszechnym korzystaniu z tych odnawialnych źródeł energii są chyba właśnie te pierwsze, o których pan powiedział, te meteorologiczne. Jeśli chodzi o takiego zwykłego Kowalskiego, przeciętnego, który może decyduje się na korzystanie z takich alternatywnych źródeł energii. Ja pamiętam, kiedy umawialiśmy się na to spotkanie, to użył pan takiego sformułowania źródła meteorologiczne. Czy to są te pierwsze trzy, o których pan powiedział?
Tak jak wspomniałem, meteorologia jest to nauka, która zajmuje się procesami, które zachodzą w atmosferze, a te procesy są uzależnione od Słońca. I tu warto by było jeszcze dodać parę takich ciekawostek. Mianowicie do powierzchni Ziemi dociera energia promieniowania słonecznego i jest to zaledwie 1,5-miliardowa część energii promieniowania słonecznego wysyłanego w przestrzeń kosmiczną. Czyli niewiele, bo 1,5-miliardowa. No ale z kolei ta 1,5-miliardowa to jest wielkość od kilkunastu do nawet 30 tysięcy razy większa od mocy wszystkich zainstalowanych na Ziemi urządzeń. Więc jaka to jest ta wielkość, prawda? Ta gęstość promieniowania określana jest mianem tak zwanej stałej słonecznej. Tą stałą słoneczną mierzy się na górnej granicy atmosfery i ona wynosi 1400 watów na metr kwadratowy. Przechodząc przez atmosferę, zachodzą tam różne procesy i ten promień, który niesie tą energię, ulega rozproszeniu, pochłanianiu, odbijaniu i tak dalej, czyli część tej energii traci. Traci na przykład w ozonosferze 7% swojej energii w związku z tym, że tam ozon pochłania tą część nadfioletową promieniowania, która jest szkodliwa z drugiej strony dla organizmów żywych. No i chcę dodać tutaj, bo jeżeli już mówimy o tym promieniowaniu, że leżymy w takim regionie, który jest uprzywilejowany, że Zamość i okolice tutaj, południowo-wschodnia część Lubelszczyzny, to jest taki region, gdzie mamy jeden z największych sum promieniowania słonecznego, gdzie mamy najwięcej dni słonecznych, czyli tych godzin usłonecznienia w ciągu roku jest blisko 1700. To jest na teren naszego kraju naprawdę bardzo duże i w konsekwencji to może dawać około 1200 kW na metr kwadratowy w ciągu roku. Oczywiście ta energia może być wykorzystywana w różny sposób, no i dlatego, tak jak mówię, jeżeli popatrzymy na dachy naszych budynków, domów i na nasze otoczenie, to staramy się tą energię wykorzystać.
Jak to tak naprawdę działa? Bo tutaj wspomniał pan, jeśli skupiamy się teraz na tych urządzeniach i na tym wykorzystywaniu słońca, wspomniał pan o kolektorach słonecznych i o urządzeniach związanych z fotowoltaiką. Na czym polega jedno, na czym polega drugie?
Ten pierwszy proces, czyli nazywa się on konwersją fototermiczną, znajduje bezpośrednio zastosowanie do podgrzewania wody. Czyli myślę, że nawet każdy z nas mógłby, nie wiem, jakiś ciemny wąż albo jakieś ciemne urządzenie wystawić na działanie promieni słonecznych i zauważy, że wtedy, kiedy mamy słońce, szybko woda w tym urządzeniu się zagrzeje. I jest to proste, jasne i zrozumiałe. Natomiast w drugim, tym procesie związanym z tą fotowoltaiką, dochodzi do powstania tak zwanej siły elektromotorycznej w wyniku napromieniowania półprzewodnika. A więc tutaj chcielibyśmy wejść troszeczkę w zagadnienia fizyki i chcę powiedzieć, że w takim półprzewodnikowym złączu następuje przemieszczanie ładunków elektrycznych, które powoduje pojawienie się różnicy potencjałów, czyli napięcia elektrycznego. No tutaj zachodzi proces tak zwanej konwersji fotowoltaicznej w ogniwie. Tych ogniw jest dosyć dużo. One tworzą te panele fotowoltaiczne. Najpierw moduły fotowoltaiczne, a potem panele fotowoltaiczne. Tych rodzajów ogniw jest wiele. Najczęściej takimi spotykanymi są ogniwa monokrystaliczne, polikrystaliczne i amorficzne. A najważniejsze jest to, że głównym materiałem, który jest używany do produkcji tych paneli, jest krzem, czyli drugi najczęściej występujący na ziemi pierwiastek. Chcę jednak zaznaczyć, że w nadchodzących latach, no to już się odbywa od pewnego czasu, coraz większą rolę zaczynają odgrywać tak zwane ogniwa cienkowarstwowe. To są takie nowe technologie, które znajdują takie zastosowanie w półprzewodnikowej cienkiej warstwie światłoczułej osadzonej na dowolnym podłożu. No i tutaj aż się prosi, żeby wspomnieć o tak zwanych perowskitach, czyli takich elastycznych, drukowanych, cienkich ogniwach fotowoltaicznych. I pierwsze badania, pierwsze próby wykorzystania tych perowskitów do pozyskania energii elektrycznej podjęła Polka, pani Olga Marcinkiewicz. No i oczywiście z uwagi na tą krystaliczną strukturę, ten materiał jest dobrze absorbujący promieniowanie słoneczne i przewodzący prąd. Mam nadzieję, że wkrótce okaże się, że on jak gdyby przeważy i pokaże dużo większe możliwości, a także będzie mniej szkodliwy dla otoczenia i dla środowiska z tego względu, że będzie wystarczyło pomalować jakiś obiekt i tak dalej. I dzięki temu będziemy mogli pozyskiwać energię promieniowania. Oczywiście jest to przyszłość, ale patrząc na ten postęp, który następuje, myślę, że to nie jest tak odległe.
No właśnie, bo w niedługim czasie to wykorzystywanie tej energii ze słońca, czyli instalowanie czy tych kolektorów słonecznych, czy fotowoltaiki w naszych mieszkaniach, w naszych domach stało się coraz bardziej popularne. To dobrze, że wykorzystujemy te alternatywne źródło energii, ale czy rzeczywiście to wystarczy, ta energia, którą możemy wyprodukować ze słońca, żeby na przykład ogrzać sobie przez cały rok nasze mieszkanie?
Ja myślę, że poruszamy w tym momencie dosyć bardzo ważny, istotny problem. Ja już go próbowałem zaznaczyć przy okazji tego pierwszego pytania o odnawialne źródła energii. Mianowicie problem polega na tym, że wtedy, kiedy tej energii słonecznej jest dużo latem, my aż w zasadzie tyle tej energii nie potrzebujemy. Natomiast wtedy, kiedy jest jej mało, kiedy dni są krótkie, kiedy dzień jest krótki i mamy dni z dużym zachmurzeniem, nawet chociażby tak jak teraz, to potrzebujemy więcej energii, a z uwagi właśnie na brak promieniowania słonecznego możemy jej produkować relatywnie mniej. Więc problem tutaj nie polega tylko na wyprodukowaniu tej energii, ale także na umiejętnym jej przechowywaniu, a potem wtedy, kiedy potrzeba, odpowiedniej dystrybucji. No i to jest bardzo ważne, to jest istotne. No i cały czas jak gdyby wszelkiego typu i rodzaju działania, zwłaszcza fizyków, idą w tym kierunku, żeby móc z jednej strony magazynować wtedy, kiedy jest dużo tej energii, a potem wtedy, kiedy jest jej brak, ją przekazywać.
Ale już potrafimy dawać. To robić, prawda?
Potrafimy, ale w dalszym ciągu te urządzenia, które przechowują, są niedoskonałe. W dalszym ciągu to jest zbyt krótki czas, kiedy możemy przechowywać tą energię.
Powiedzmy teraz o wietrze. Na czym polega pozyskiwanie energii z wiatru? Już troszeczkę pan powiedział na ten temat, ale jak to działa tak naprawdę? Te wiatraki, które też widzimy w naszej przestrzeni, jak one tę energię produkują i w jaki sposób też być może magazynują?
Znaczy najpierw trzeba by było powiedzieć o samym wietrze, prawda?
No tak.
Więc wszystko zaczyna się znowu od słońca. Promieniowanie słoneczne dociera do powierzchni Ziemi i ogrzewa ją nierównomiernie. To, że ogrzewa nierównomiernie, wynika stąd, że ta powierzchnia jest zróżnicowana. Woda ogrzewa się wolniej, ląd ogrzewa się szybciej. Jeżeli jest stygnięcie, czyli ochładzanie, czyli w nocy, wieczorem i w nocy z kolei woda wolniej stygnie, ląd szybciej, to sprawia, że pojawiają się różnice ciśnień. Ciśnienia atmosferycznego generalnie, no a wiatr jest to nic innego jak ruch powietrza z miejsca o ciśnieniu wyższym do miejsca o ciśnieniu niższym. I taki poziomy ruch powietrza jest wykorzystywany właśnie przez takie konstrukcje jak wiatraki, gdzie odpowiednie śmigła, odpowiednio ustawione jeszcze, bo mamy takie techniczne możliwości, żeby ustawiać te urządzenia w kierunku pod wiatr, żeby relatywnie jeszcze konsekwentnie i ekonomicznie się one obracały, obracają właśnie te skrzydła i poprzez to napędzają odpowiednie turbiny, które to turbiny są niejako takim elementem wytwarzającym prąd. I na tej podstawie oczywiście każdy z tych wiatraków jest podłączony do sieci energetycznej i ten prąd dostarcza. I znowu mogę wrócić tutaj do jakichś takich wartości średnich, jeśli chodzi o nasz kraj. Czyli nie jesteśmy potentatem, jeśli chodzi o prędkości wiatru, żeby tą energię z tego wiatru uzyskiwać, bo średnie prędkości na terenie naszego kraju to są wielkości od 3 do 6 metrów na sekundę. No chyba, że gdzieś tam nad morzem albo wysoko w górach te prędkości są większe do 20 metrów na sekundę. A generalnie możemy powiedzieć, że opłaca się już stawiać te wiatraki, je budować, eksploatować wtedy, kiedy prędkość wiatru minimalna wynosi około 4 do 30 metrów na sekundę. Więc teren Zamojszczyzny, nasz region, to jest średnia prędkość wiatru od 3,5 do 4 metrów na sekundę, czyli jesteśmy na granicy opłacalności. Ale jak to zwykle bywa, tutaj, że tak powiem, szczegóły, nazwijmy to tak, mikrorzeźba decyduje o tym, że w jednym miejscu ten wiatr wieje bardziej, z większą prędkością, a w innym mniej. No i wykorzystywana jest w związku z tym siła, czyli parcie powietrza, przemieszczającego się powietrza na stojące na jego drodze przeszkody, a w tym wypadku taką przeszkodą są śmigła. No i w związku z tym możemy powiedzieć, że są miejsca, gdzie tych turbin wiatrowych, wiatraków jest więcej. W zależności od typu i rodzaju konstrukcji mogą one wytwarzać od 100 do nawet 750 czy nawet 1000 kW energii. No i są takie miejsca, gdzie jest to nieopłacalne. No są też miejsca, gdzie być może by się to opłaciło, ale z uwagi na ochronę środowiska, na to, że są to miejsca, gdzie wędrują ptaki i tak dalej, nie możemy tych urządzeń tam stawiać.
Czyli raczej roztocze i tutaj nasze tereny powinny bardziej stawiać na słońce i na te źródła.
Myślę, że powinniśmy korzystać z tego, czego mamy niemalże nadmiar w porównaniu do pozostałych regionów i raczej skłaniam się za tym, żeby już jeżeli to wykorzystywać tą energię promieniowania słonecznego.
Czy można oszacować korzyści, które właśnie płyną dla klimatu, dla środowiska z wykorzystania tych omówionych rodzajów odnawialnych źródeł energii? Czyli przede wszystkim się tutaj w tej audycji skupiliśmy na tych pozyskiwanych ze słońca i z wiatru.
Myślę, że tak, że to są te źródła, które jak gdyby są dawane za darmo, a więc tutaj nie wnikamy, nie ingerujemy w środowisko, tylko uzyskujemy taką energię, no, darmową.
porównując na przykład to, jak bardzo, nie wiem, zanieczyszczamy środowisko, wykorzystując węgiel i, nie wiem, paląc w piecach, to przerzucając się, wykorzystując na przykład fotowoltaikę, no rzeczywiście możemy mówić o jakichś konkretach ochrony środowiska?
Ja myślę, że już teraz mamy takie dni, kiedy są chłodne i wystarczy przejść po tych osiedlach, gdzie wykorzystywane są tradycyjne źródła energii, węgiel, drzewo i tak dalej. Niektórzy, prawda, próbują też palić inne rzeczy, więc to już dajemy sobie odpowiedź sami. Czyste powietrze czy zanieczyszczone? To jest to, myślę, i to jest ważne z punktu widzenia i przyrody, i ekologii, ale i zdrowia człowieka.
Żebyśmy mieli przede wszystkim to na uwadze, że alternatywne źródła energii to te, które po pierwsze mamy, można powiedzieć, za darmo, poza tymi urządzeniami, które musimy zainstalować, ale przede wszystkim chronimy w ten sposób klimat i środowisko. Panie profesorze, bardzo dziękuję za omówienie tych odnawialnych źródeł energii, za to, że mogliśmy się dzisiaj spotkać i myślę, że w taki przystępny sposób dowiedzieć, na czym polega ich funkcjonowanie. Profesor Akademii Zamojskiej, doktor habilitowany Andrzej Samborski z Zakładu Turystyki Rekreacji Akademii Zamojskiej, geograf, agronom, specjalista w zakresie agroklimatologii, meteorologii i klimatologii, był gościem audycji Roztoczeńskiej Ekodebaty. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za rozmowę.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
A na zakończenie naszej audycji pozostaje nam podać pytanie konkursowe, które, przypomnę, brzmi: w jaki sposób każdy z nas na co dzień może zadbać o ochronę środowiska naturalnego? Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 71601 o treści ekodebata. I następnie należy podać odpowiedź na pytanie konkursowe. Koszt SMS-a to 1,23 zł z VAT. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na zakończenie cyklu audycji. A już teraz zapraszam państwa na kolejną audycję Roztoczeńskie Ekodebaty, już za tydzień o tej samej porze. Joanna Suszko, do usłyszenia.
Audycja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.